No ja spotkałem kiedyś tak przypadkowo takiego ucznia, takiego Romka. Ja jadę rowerem i jedzie za mną samochód. I ten samochód jedzie. Nie? Ja mówię, kurczę, dlaczego mnie nie wyprzedza? To mnie denerwowało, ale później mnie wyprzedził i tak widziałem, próbował, że zahamuje, nie zahamuje. W końcu zatrzymał się, taka była akurat miejsce, że mógł stanąć. I ja patrzę, ja mówię, o Romek kilku, a co ty tutaj robisz? Mój pan mnie poznał, mówi, oczywiście, że się poznałem. A on już chyba 25 lat ukończył szkołę, nie? I od tego czasu go nie widziałem. I ja, co ty, Romek, robisz? A mówi, jadę teraz do Kołobrzegu, nie? I mówi, ale pracuję w Norwegii. I ten Romek Ilków takie mnie przysyła SMS-y takie różne. I taki SMS między innymi przysłał mi kiedyś, życie trzeba przeżyć, a nie przeczekać. I według tej reguły staram się. I trzeba optymistą być przede wszystkim. Nie? Człowiek żyje, jest teraz tutaj, nie? Jest teraz tutaj, tak. O, cześć, Tamara. Jak długo, że się jechałeś z tego Szczecina?
No, dzisiaj długo, bo dzień roboczy, no, więc
półtorej godziny jedziesz czasami, nie?
Wyjazd ze Szczecina tyle trwa.
Aha, no tak. No, a ja akurat dzwoniłem z tym, rozmawiałem z Krzysiem Kosińskim i ze Smolką, bo Artek jedzie tam z młodzieżą do Pyzówki koło Nowego Targu i chce ich tam trochę po górach poprowadzić, ale w tej chwili są takie zasady, że musi być przewodnik. No.
Ja wiem, że Artek ciebie chciał wziąć jako przewodnika.
Nie, no ja, to znaczy ja nie mogę być przewodnikiem.
Ty nie możesz być przewodnikiem?
Ja nie mogę być przewodnikiem, ja co prawda mam...
No tata, te góry przecież ty masz góry w jednym paluszku.
Tak, mam te góry rzeczywiście z wszystkich stron, ale teraz...
Jeżeli chodzi o
przewodników, to oni po prostu bronią swego miejsca i nikogo nie wpuszczą z zewnątrz. Ja pamiętam, kiedyś byłem na Kali Kondratowej i tam rozmawiałem z takim przewodnikiem. Patrz, ja mówię, mam tutaj legitymację Polskiego Związku Alpinizmu, tutaj mam złotą oznakę turystyczną, jeżeli chodzi o turystykę. I ja mówię, do was nie wejdę, do waszego grona, bo mnie nie wpuścicie. No bo tak. Zapytacie mnie, a co to za szczyt tam obok Giewontu jest na przykład, tam długi Giewont jest, co to jest konkretnie za szczyt? Mówię, ja na to nie odpowiem, a ty odpowiesz i przez takie jedno pytanie od razu eliminujemy tych ludzi, co tu zniżyć są na przykład i chcą też przewodnikami być.
Tatrzańskimi,
tak.
Kocha pan góry?
No ja sobie nie wyobrażam życia bez gór, nie? Po górach chodzę już w tej chwili, no 57 lat po górach chodzę. No.
To ile pan ma lat?
77 lat. No i zacząłem, jak miałem 20 lat, zacząłem chodzić po górach. To tak był zbieg okoliczności, po prostu byłem studentem i jako wychowawca pojechałem na kolonie i to od razu był Beskid Sądecki. Tam później chodziliśmy po tych niższych górkach trochę, a później to się rozwinęło. Przyszedłem do pracy tutaj w 1964 roku, tutaj do Trzebiatowa. No i okazuje się, że ja przyjechałem na rok, a później moje dzieciaki tu się urodziły. I okazuje się, że one też trochę tych lat mają w tej chwili. No i zaproponowałem młodzieży w szkole, że pojedziemy na obóz wędrowny. Pojechałem kiedyś na kolonie, ale te kolonie mi w ogóle nie odpowiadały. I zrobiłem obóz wędrowny z młodzieżą. I ciągnąłem tą sprawę od 1967 roku do 2002. Z tą młodzieżą chodziłem po tych górach. Także to się zaczęło od Karkonoszy, później były Tatry, później okazało się, że Tatry były za małe. Spotkałem Krzysia Kosińskiego, takiego przewodnika tatrzańskiego z Krakowa. Tam z nim rozmawiam i on mówi, słuchaj, abyś pojechał na Mont Blanc? Pojechałbym. Ile to kosztuje? No, wymienił jaką sumę. Ja bym to bym pojechał od razu, nie? A gdzie ty pracujesz? Ja bym w szkole pracuję. Mój to mam też, jeżeli chodzi o szkołę, mam propozycję dla ciebie. Może z młodzieżą jedziesz na Słowację. Słowackie Tatry. Ile to kosztuje? No wymień mi jakąś sumę, to zawsze było tanie, bo były korony wtedy. Także ja jeździłem ostatnie 10 lat, albo może i dłużej, cały czas na Słowacji. Do Smokowca, do Poprado, do Kierzmaroka, do Liptowskiego Mikulasza. I tam żeśmy te wszystkie szczyty, które są możliwe do zdobycia, żeśmy po stronie słowackiej zdobyli. Poczynając, no młodzież ciągle chciała wejść, i na Rysy chciała wejść, i na Krywań chciała wejść, i na Sławkowski chciała wejść, i na Jagnięcy chciała wejść, no. Na Małą Wysoką, Czerwoną Ławkę, no w tej chwili ten mój wnuk chyba w czasie wakacji pojedzie ze Stasią na Czerwoną Ławkę, to tam jest taki właściwie... Trudne wejście, a tam są łańcuchy, można się przytrzymać, tak, że się nic nie dzieje. Najdłuższy łańcuch w Tatrach w ogóle słowackich, nie?
Tata zawsze szedł swoją drogą. Tutaj w Trzebiatowie jest osobą znaną, jest nauczycielem, więc połowa mieszkańców Trzebiatowa to jego uczniowie, ale zawsze dość oryginalnie spędzał czas wolny. Jak jeszcze nikt nie biegał w Polsce, bo teraz to jest bardzo modne i na fali, to tata biegał. To były lata 70., 80., kiedy on biegał do 10 kilometrów, biegał w maratonach takich, półmaratonach, ćwierćmaratonach. Tutaj Mrzeżyno-Trzebiatów, Szczecińska Dwudziestka, zawsze interesował się sportem. No i góry ciągle były obecne w naszym domu. Kochał góry od początku, jeździł z młodzieżą, wiedziałam. Każde wakacje tata wyjeżdżał z chłopakami ze szkoły. Ja trochę żałowałam, że nie mogłam jechać, ale jako dziewczynkę to tata mnie nie zabierał, zabierał mojego brata. Natomiast ja z tatą pojechałam na obóz wędrowny razem z koleżanką i z całą ekipą chłopaków w liceum. I wtedy, chociaż w góry też już jeździłam wcześniej, ale wtedy właśnie razem z tatą doświadczałam tej pasji. Te góry były zawsze obecne i praktycznie my, dzieci, ja oraz mój brat też kochamy góry, chodzimy po górach, ale nie tak wyczynowo jak tata. Natomiast tata ciągle szukał następcy wśród najbliższych i okazuje się, że teraz tym następcą może być jeden z wnuków, syn mojego brata Dobromir, student medycyny. I teraz szykują się razem na wyjazd do Gruzji, na Kaukaz i zdobędą górę Kazbek. On
drugi raz.
Drugi raz, bo tata już zdobył tą górę 3 lata temu.
Tak.
I teraz z wnukiem wejdzie po raz drugi, gdzie Dobromir zainicjuje swoją przygodę z alpinizmem. Tata?
Tak.
To pan ugotował?
Tak. Barszcz ukraiński. Bo takie buraczki znalazłem, bardzo cudziutkie, mówię, to trzeba zrobić barszcz ukraiński. Pamiętam, kiedyś byłem na Słowacji, no i taka nasza znajoma w Kierzmaroku mówi tak, mówi, słuchajcie, bo ja taki dom kupiłem, wy możecie tam nocować, w tym moim domu. Tam jest ogród i możecie sobie brać wszystko, co chcecie. A to był wrzesień chyba. Ja patrzę, a ta fasolka taka świeża. Poszliśmy, kupiliśmy chyba jak skrzydło indyka czy coś i zrobiliśmy barszcz ukraiński. No był bardzo dobry.
Dzisiaj a... zrobiłaś taki sam, tak?
Tak. Ale coś barwę stracił ty.
No barwę stracił, bo na końcu zawsze, wiesz, ja dodaję jakiegoś koncentratu buraczanego.
A ja nie daję. Same buraczki były, ale bardzo słodkie. Bardzo słodkie.
Lubi pan gotować?
Bardzo lubię gotować. No. Mój dzień wygląda tak. Wstaję rano, jem śniadanie, siadam na rower, jadę, później wrócę z roweru, zjem obiad, położę się na godzinkę, wstaję i robię obiad na jutro. Także jak przyjeżdżam, to już wszystko jest. No. To mam iść, byle jakieś jadłodajnie jeść, byle co, to wolę sobie sam zrobić.
Dobra, to idziemy zjeść teraz, tak?
A indyk kosztował 5 zł.
Pan już nie musisz mówić, ile indyk kosztował.
No, no tak.
No, no ale, tak, ale, musisz ale, zbierać na górę.
Ale wy młodzi ludzie to też patrzacie na promocję, jak jeszcze nie? Czy kupujecie tak, jak leci?
Tak, proszę. Zanieś łyżki. No.
Też patrzymy, też.
Trzeba. Wszystko się zaczyna po 50 i teraz jak patrzę na swoich kolegów, no większość już nie żyje po prostu, nie? A ci, co żyją, to nic nie robią, palą papierosy i tak to się kończy.
A lubi pan z nimi rozmawiać?
No ale o czym? Z nimi można tylko o chorobach. Tak, bo się rozwija temat od razu, wiesz, a kolana bolą, a ten... No ja mówię ciągle, jeżeli nic nie boli, to człowiek już nie żyje. Po prostu nie ma go już, nie?
A pana bolą kolana?
Pewnie, że tak. No przecież do kolana mam do wyrzucenia. Kolania mam do wyrzucenia. No tak, ale i krzyż, i kolana, nie? Kręgosłup.
No ale jedzie pan teraz.
Jadę, bo no trzeba jechać, nie? Trzeba jechać. No co ja bym zrobił, no? Tym bardziej, że no to jest ciekawy zbieg okoliczności, bo na Mont Blanc wszedłem w dniu urodzin mojej córki, a na Ararat miałem jechać w czerwcu i nie pojechałem na ten Ararat w czerwcu. Bo tam jakiś problem był ze zdrowiem, nie? Nie pojechałem. Ale nie wiem, czy to odgórnie nie jest ustalane, nie?
Czy I to na nie górze jest... mówią, co my mamy robić.
Tak. I okazuje się, że ja pojechałem na przełomie sierpnia i września i na Ararat wszedłem w dniu urodzin mojej żony. Stanąłem na Araracie. Tak to się skończyło. Ty.
Czyli uczył się pan alpinizmu po 50?
Tak, po 50 wszystko się zaczyna. No tak, dzieci już były po studiach, także ja byłem całkowicie wolny od tego wszystkiego. No i byłem na emeryturze przede wszystkim. Miałem 55 lat, jak odszedłem na emeryturę, ale na Mont Blanc pojechałem, to jeszcze byłem pracownikiem szkoły, normalnie pracowałem jako nauczyciel i później po Mont Blancu żeśmy zrobili jeszcze 2-4 tysięczniki, Dame de Gouter, to jest obok Mont Blancu, taki szczyt jest, no i po stronie włoskiej Gran Paradiso. I na te 3-4 tysięczniki żeśmy wtedy wchodzili. No ale później się okazało, że to było mało. Na następny rok był proponowany wyjazd na Matterhorn, ale okazało się, że na Matterhornie nie byliśmy, dlatego żeśmy doszli tam do wysokości 3/4 Matterhornu, był bardzo oblodzony, to jest bardzo znana góra, jeżeli chodzi o Matterhorn. No i właśnie myśmy musieli się wycofać, ale żeśmy wchodzili na takie szczyty jak Dom, Breithorn i Monte Rosa di Fuorspice. To jest taki bardzo ciekawy, tam jest obok schroniska Margarita, to jeżeli człowiek by tam się dostał do tego schroniska, to może zrobić 10-4 tysięczników w ciągu tam stosunkowo krótkiego czasu.
To ile pan miał wtedy lat?
No wtedy, jak na Mont Blanc wchodziłem, to miałem lat 52 ukończone. No i później następne lata i ciągnąłem, jeżeli chodzi o te Alpy, do jakiegoś 97 roku. I kolega...
I tu jest efekt zdobywania Alp, taki puchar od bliskiego przyjaciela, taty, z którym też chodzi po górach, 14 tysięczników z wypisanymi szczytami i wysokościami. I to sprezentował tacie właśnie taki też...
Znaczy to było w 10. rocznicy zdobycia Mont Blancu.
Tak, bo później już to dorobił. Ararat tak, i Kazbek, tak, prawda? Natomiast tak. To było na 14 tysięczników w Alpach. Ten puchar od Janusza.
To znaczy, faktem jest, że po 50 zaczął się bardzo ciekawy okres w moim życiu, bo były te Alpy przede wszystkim, nie? Później się okazało, że jednak trzeba dokonać pewnej reformy, bo życie się zaczęło po raz trzeci po 70. Bo po 70 pojechałem najpierw w Atlas Wysoki, wchodziłem na Jebel Toubkal, później pojechałem do Turcji, wchodziłem na Ararat, później pojechałem do Gruzji, wchodziłem na ten Kazbek. No i na swoje 75. urodziny miałem w głowie, żeby pojechać na Demavent, który ma... Ja miałem 75, on miał 57, nie? I tak wybrałem ten termin, no i wchodziłem na Demavent. Pokażę.
Czego szukasz, tata?
No, kto to jest? Tak niewyraźnie to zdjęcie było.
Niewyraźnie.
Ja robiłem to zdjęcie i on mówi tak. Mówi, a dlaczego wy beze mnie robicie zdjęcie? I lampa się nie naładowała, ja zrobiłem zdjęcie. Pasent. Bo Janusz Bury, taki mój kolega z Krakowa, on pracował w ambasadzie Polski w Chile. Myśmy poszli odwiedzić tę ambasadę, ale wtedy akurat Pasent był ambasadorem. No ale jak myśmy tam u niego byli, to myśmy polecieli do Punta Arenas, co jest nad Trzciną Magellana. Tam jest takie skały Paine Torres. Takie łososie, jak tam jadłem, to marzyłem później o tych łososiach, jak myśmy poszli w teren. Myśmy kilka dni tam chodzili po tym Paine Torres i wróciliśmy. To wszystko takie tanie było. No, no tu lecimy do Patagonii, z góry widzimy.
A te wodospady Iguazy pięknie.
Tak, wodospady Iguazy to jest, to znaczy ja chciałem wejść koniecznie na to Aconcagua i pojechałem w 2010 roku.
Drugi raz.
Skąd pieniądze zdobyć na ten wyjazd? To znowu znalazłem sponsorów. Mówię, no gmina Rewal. Tamara zna wójta bardzo dobrze z gminy Rewal, nie?
Pierwszy chłopak.
I ja tam komuś powiedziałem, jakimś innemu uczniowi. Ja mówię, słuchaj, mówię, jakieś pieniądze może z gminy Rewal bym wyciągnął, nie? I oni mieli jakąś na radę w gminie, no on tam był tym radnym i on mówi, że on ma takiego nauczyciela, który chciałby się wybrać do Argentyny, ale potrzeba jakichś pieniędzy. A on mówi, kto? No mówi, Heniu Sierocki. Mówi, Heniu Sierocki? Oczywiście trzeba mu dać, przecież ja miałem być jego dzieciem. I oni mnie dali, gmina Rewa dała mi 5 000 zł.
Poleciałem. I uzbierał pan.
I poleciałem do tej Argentyny. Ja teraz trafiło się ze ściśnieniem, że to ciśnienie było nieodpowiednie. No. Bo w tej chwili tam dużo ludzi ginie pod Aconcagua i w tej chwili jest lekarz w bazie i lekarz mierzy ciśnienie i mierzy przyswajalność tlenu. No tą przyswajalność tlenu w organizmie to wiadomo, że miałem doskonałą, nie? A ciśnienie miałem za wysokie, nie?
Czyli już nie może pan tak naprawdę wchodzić wysoko. Ale
no i
wybiera
okazuje się
pan.
Poszedłem.
Ale poszedłem.
Okazuje się, tak, to był 2010 rok. No i w 2011 wchodziłem na Jebel Toubkal, później poszedłem na 2 5-tysięczniki, na Kazbek i na
Ararat.
No i wcześniej jeszcze, przepraszam. Jeszcze Demavent, no. Ale to już po 70. To ciśnienie się wyrównało.
Mamy nie ma już z nami 12 lat. Bardzo byli silnie związani razem, chociaż między tatą a mamą bardziej, tak jak to pamiętam, była taka matczyno-synowska relacja. I mama też kochała góry i popierała pasję taty. Nigdy mu niczego nie broniła, dawała mu wolną rękę, a wręcz była dumna z tego, że tata ma taką pasję. A tak go pakowała. Czekała na niego w oknie z ciepłym posiłkiem, tata dzwonił, zdawał relacje, gdzie jest, co widział. Mama się tym cieszyła, jak tutaj miał wystawę w pałacu w Trzebiatowie swoich górskich osiągnięć ze zdjęciami. To też poszła, była dumna z tego, rozmawiała z mieszkańcami na temat taty. Także to też, to chodzenie po górach, to też hołd oddany mamie. Tata bardzo często ją wspomina.
Ja sobie teraz coś przypomniałem. Z miejscowej gazety tam czasami, oni tam ze mną robili jakiś wywiad i się pytali, no jak u was jest, nie? Na przykład, czy wymalować mieszkanie, czy Heniu ma jechać w góry, czy firanki jakieś kupić. Nie, Heniu niech jedzie w góry.
Taka tak mówiła żona.
Tak. Nie, Heniu jedzie w góry. Tak. To jest tragedia. Ja nie znam języka. Nie. To jest po prostu tragedia. Ale okazuje się, że jak byłem w tej Turcji, to ja rozmawiałem z tym Kurdem. On mówił po kurdyjsku, ja rozmawiałem po polsku i myśmy się rozumieli.
Naprawdę?
Tak. Myśmy się dogadywali, nie? Z tym Kurdem, no.
No dobrze, to teraz 77 lat i Gruzja. Drugi raz zdobywamy
tak.
Szczyt.
Ale ja przepraszam, ja coś pokażę. Bo ja mierzę ciśnienie.
Codziennie. Teraz. A zeszyt jaki masz zapisany tych rowerowych tych?
Ja mierzę ciśnienie. Proszę bardzo, przeczytać moje ciśnienie.
Że masz wzorcowe. Chcesz pokazać, tak?
No widzę, to jest 132 na 76, tak?
No, ale dlatego, że ten ruch.
No właśnie, ruch. Czy to prawda, że codziennie pokonuje pan od kilkudziesięciu lat 80 kilometrów?
Tak, to znaczy były okresy, że jechałem, średnio miałem z roku 100 kilometrów w jednym dniu przejeżdżałem. Ja się szykowałem do takiego supermaratonu, w Gryficach był rozgrywany na 226 kilometrów. No i trenowałem do tego, to jeździłem po 100 dziennie i więcej. No w każdym razie ja od... Po ukończeniu 50 roku życia znowu, to wszystko po te 50. Przejechałem 370 tysięcy kilometrów. 9 razy kulę ziemską objechałem wokół.
Czy pańscy koledzy nie pukają się w głowę, patrząc na pana?
Ja myślę, że wiele osób się puka, ale już przestali chyba pukać, nie? Ale ja myślę, że tak, że wiele osób. Teraz już w ogóle nie zwracają uwagi, jak ja wyciągam rower i idę, to nie patrzą na mnie nawet, nie? To może ich denerwuje.
To, że pan jeszcze żyje.
Że jeszcze żyje, tak. Tak, tak. Nie, bo ja mówię, że w górach się bardzo fajnych ludzi spotyka. To są w ogóle inni ludzie. Tam ja myślę, jak powyżej 3000, to już wszyscy są w porządku.
Powyżej 3000?
Tak, powyżej 3000. No bo my patrzymy inaczej, nie? Pamiętam tego Maćka Berbeke, spotkałem tym Punta del Inca, nie? Ale ja nie wiedziałem, że to jest berbeka. W ogóle nie miałem zielonego pojęcia, nie? No i tam byli Polacy jacyś i tam rozmawiamy ze sobą. I ja mówię do niego, ja mówię, słuchaj, jak ty miałeś u góry z ciśnieniem? Mówi, z ciśnieniem? Mówi, trzeba seks uprawiać. A później tam myśmy jeszcze jakiś czas rozmawiali, wyciągnął rękę, mówi, Maciej, berbeka jestem. No i później za chwilę nie żył, nie? Jak żona zmarła, to żeśmy poszli ten pomnik jej tam zamówić. I ja do Tamary mówię, słuchaj, ale tak nie będzie jak teraz tutaj. Tu będzie stał Matterhorn. A Tamara mówi, ale ty, tato, marzyłeś o Matterhornie. I ja wiem, że ty to dopilnujesz, że będzie stał Matterhorn na cmentarzu. No przynajmniej się rzuci w oczy coś tam, nie? Że jakiś wariat był w Czebiatowie kiedyś, nie? To chyba nie jest to, muszę wyciągnąć to. No, tutaj jest trochę sprzętu górskiego do wspinaczki. No, nie ma uprzęży, bo uprzęż dałem wnukowi już. Karabinczyki dałem wnukowi. No, jest kask, są kijki, no, okulary przeciwsłoneczne są też, nie, bo to z ultrafioletem.
Czekan.
Czekan jest, to, no, kuchenka, ale ja teraz mam lepszą kuchenkę, tak, a to jest byle jaka kuchenka, nie?
Ale widzę, że są tutaj też kamienie z różnych
tak, miejsc. Tak.
Wypraw.
Ten jest z Dolomitów, ten kamień jest, nie? Tak wyglądają Dolomity. No, a tu o, z tym klubem działałem.
Klub Wysokogórski,
tak,
Kraków.
Tak, tak, tak. No, ale część wnukowi dałem, uprząt mu dałem, dałem mu raki, no bo on będzie musiał to wszystko realizować dalej, nie?
Jest pan nauczycielem fizyki. Był pan, no bo teraz jest pan emeryturze. No ile właśnie ten przedmiot, studiowanie fizyki pomogło panu w życiu?
No przede wszystkim ja myślę, że rozwinęła bardzo myślenie. Logiczne myślenie. Że na przykład największe moim osiągnięcie było to, że jak z młodzieżą jeździłem w góry, że nigdy nikomu nic się nie stało. Ale ja potrafiłem na przykład się wycofać, no akurat pani tego miejsca nie zna. Jak się wchodzi na rysy ze strony polskiej, tam jest taka bula. Ja potrafiłem się wycofać z tej puli, nie wchodząc na rysy, bo pogoda się zaczęła psuć i człowiek musi po prostu logicznie myśleć. I ja pamiętam, że jest taki Kurtyka, taki wspinacz polski. Świat go ocenia najwyżej ze wszystkich polskich himalajstów. Ale Kurtyka potrafi się wycofać. Z Kurtyką nigdy nikt nie zginął, a z Jurkiem Kukuczką niestety sporo osób zginęło. Na żywo według mnie szedł. On zrobił te 14 ośmiotysięczników. To trzeba było zrobić tak, jak Messner zrobił. Messner zrobił 14 ośmiotysięczników i zajmuje się turystyką teraz. U nas ten na przykład Alek Lwow też w Himalaja chodził i teraz kupił sobie tam pod śnieżnikiem jakieś tam poletko i tam sobie żyje, jest w górach. O. Logicznie trzeba myśleć po prostu, nie?
Kiedy wyjazd do Gruzji?
15 sierpnia lecimy. Gruzja. O, tu jest Gruzja, tak. To znaczy, ja myślę, że ta muzyka... O, to po zdobyciu tego Araratu, to taki dyplom nam wręczyli, nie? Po zejściu. No i to, o, to jest... O 6.55 żeśmy wychodzili. No i ta Gruzja, to jest ta Gruzja. O. Tu może będziemy nawet spać. Tbilisi. No oni mają taką muzykę, nie? Jak niektórzy mówią, że taka płacząca, nie?
Taka tęskna.
No ale to, to zaraz to się zmieni. O. Ta dziewczyna z lewej strony, ta też biegała maratony. Tam dużo takich jest, to, co jest w centrum.
Jest takie miejsce, za którym pan tęskni.
Wodospady Iguazu. I ja tak sobie puszczam te moje wodospady Iguazu i puszczam ten film i ja mówię, tutaj człowiek był. Marzę o tym, żeby w wieku moich 80 urodzin stanąć na Araracie. Stanąć, ale nie wiem, czy Turcja na to pozwoli, żeby tam stanąć. A jeżeli nie, to ja myślę, że na pewno nie Kazbek, bo on byłby za trudny, ale to można, tak jak ja mówiłem, polecieć w ten Atlas Wysoki, bo to koszty są Nie za duży, nie. Pytałem, wczoraj rozmawiałem z Robertem, ile by teraz to kosztowało. No ale to można samemu lecieć, to wtedy będzie może kosztować 3000. Samolot do Marrakeszu i za chwilę człowiek jest pod tym szczytem.
Bardzo bym chciała, żeby to marzenie taty się spełniło i moje również, żebyśmy razem mogli być na szczycie i jeszcze mój brat.
No i wnuk.
I wnuk.
Który, może jutrzenka.